Gościem poranka wnet jest Gabriel Janowski, były minister rolnictwa, polityk, działacz rolny, rolnik. Dzień dobry panu.
Kłaniam się pięknie słuchaczom.
Patrzę teraz na sondaże, które publikuję, sondaże prezydenckie. Interia, powołując się na wirtualną Polskę, że Donald Tusk zlecił prywatne badanie dotyczące wyborów prezydenckich, które wyszło dla niego fatalnie. Ma za duży elektorat negatywny, żeby w tych wyborach wystartować. Gdyby pan miał przewidywać, kogo wystawi opozycja w tych wyborach, to na kogo by pan stawiał?
Powiem, że o wyborach prezydenckich praktycznie nie mam wiedzy ani ochoty tutaj prognozować. Niewątpliwie, jeżeli będzie jeden kandydat opozycji, no to będzie poważnym konkurentem dla obecnego prezydenta. Może pani zna nam już jako kandydat na premiera.
Być może tak. Nie będę pana męczył wyborami prezydenckimi, ale jeszcze jedno pytanie, dlatego że już wiemy, że pan Kosiniak-Kamysz chce w tych wyborach wziąć udział. PSL, udało PSL-owi się zmienić swój wizerunek? Czy udało mu się choć trochę odzyskać takiej tej siły, którą posiadał w elektoracie na polskiej wsi?
Na pewno wynik, który uzyskali, jest dla nich, powiedziałbym, no bardzo dobry. Tym bardziej, że wróżono, że w ogóle będą pod kreską, że nie wejdą. Więc trzeba powiedzieć, że te ostatnie pana prezesa zagrania, zarówno przy wyborach, eurowyborach, jak i przy parlamentarnych, z ich punktu widzenia no przyniosły sukces.
Sukces przyniosły, to w takim razie zacznijmy rozmowę dotyczącą sytuacji polskiego rolnictwa. Przeczytałem informację dotyczącą Ukrainy. Tam jest możliwość, za chwilę będzie możliwość kupowania ziemi, czyli kapitał zagraniczny wejdzie na Ukrainę, wejdzie oficjalnie, zacznie się produkcja rolna, pewno pójdzie pełną parą, czarnoziem na Ukrainie jest. Ukraina czy Rzeczpospolita była spichlerzem Europy, to może się powtórzyć i co to dla polskiego rolnictwa może oznaczać?
To jest bardzo potężne wyzwanie i niepokoi mnie, że politycy nie dostrzegają tych zagrożeń związanych właśnie z rozwojem rolnictwa, produkcji żywnościowej na Ukrainie. Chcę przypomnieć, że Ukraina ma nadwyżkę w zbożu 28 milionów. To jest tyle, ile Polska produkuje. I tego nie można lekceważyć. Jeszcze kilka lat temu plony tam były na... Powiedziałbym przykładowo, pszenicy około 40 ton, a teraz 60, a jak rozmawiam z tymi, którzy działają na Ukrainie, no to za 2-3 lata będzie już, powiedziałbym, taki poziom, jaki osiągamy w Europie tej unijnej. Także jest to wielkie wyzwanie. Jeżeli chodzi o własność, to będzie to, powiedziałbym, najważniejsza decyzja dla Ukrainy, dlatego że już dzisiaj ponad 5% ziemi jest w użytkowaniu w dzierżawie Chińczyków. Inne, że tak powiem, przedsiębiorstwa czy grupy mają też chrapkę, jak to się powiada, na to, by tam na Ukrainie mieć swoje biznesy rolne. Także jeszcze raz powiadam, największym dla nas wyzwaniem jest w tej chwili Ukraina, tym bardziej, że zawarto też ten układ z krajami południowej Ameryki. Pamiętam, tam jest Brazylia, Argentyna, Peru, Urugwaj. Te dwa pierwsze są olbrzymimi producentami, choćby cukru. Brazylia, 60 milionów ton. Argentyna też ma potężną hodowlę bydła. I to wszystko stanowi nie tylko zagrożenie dla Polski, ale w ogóle dla Unii Europejskiej. Przepraszam za to sformułowanie, ale Unia Europejska odpuściła, powiedziałbym, tak jak się mówi kolokwialnie, rolnictwo. A pamiętajmy, że ono było przecież jednym z głównych, prawda, programów, kiedy Unia powstawała w 1957 roku.
To jest...
Wspólna polityka rolna była jednym z czterech najważniejszych, prawda, programów polityk, bo politycy, którzy zawiązywali Unię Europejską, no, mieli jeszcze w pamięci niedobory żywności w czasie wojny i nawet wcześniej. Także to jest, powiadam, wielkie wyzwanie, czy politycy temu sprostają. Mam wątpliwości.
Skoro będzie, może będzie napływać tańsze jedzenie i tańsze zboża z Ukrainy, to może wtedy politycy Unii Europejskiej w ogóle zrezygnują z polityki rolnej, kierując się taką postawą konsumencką.
Tak, dzisiaj były trzy takie zasadnicze reformy polityki rolnej w Unii Europejskiej. Pierwsza to była Mansholta, który dążył w swoim programie do powiększenia gospodarstw, no, żeby one były w jego rozumieniu najbardziej produkcyjne. Później pamiętamy, że dopłacano, i to bardzo znaczące sumy, do produkcji. I ta produkcja się tak rozwinęła, że no, musieli zmienić ten kierunek, ponieważ były, powiedziałbym, olbrzymie ilości produktów, z którymi nie wiadomo, co było zrobić. I reforma Macchiariego niejako ograniczyła to i wyznaczyła nowe kierunki wspierania rolnictwa. Reforma Fischlera, no to już jest ostatnia taka znacząca. Tu więcej wagi przywiązywało się do jakości żywności, do bezpieczeństwa. No i bardzo mocno eksponowano sprawy związane ze środowiskiem. To był i, nie, i teraz jeden z głównych, powiedziałbym, kierunków tej wspólnej już polityki rolnej. Chcę na marginesie powiedzieć, że minister spraw zagranicznych Niemiec, były Gabriel, stwierdził, że jedno euro, które idzie na pomoc Polsce, wraca no, w wielkości 86 centów. Natomiast dla krajów takich jak Estonia, Litwa, Słowacja, Czechy, to nawet więcej niż to, co wydatkują. I to polityka niemiecka była nastawiona na to, żeby no, rozszerzyć swoje, powiedziałbym, gospodarcze przestrzenie na wschód, i to osiągnęli. Polska jest tego dobrym przykładem, choć to dobre to nie było i nie jest. Także jest to tak dużo problemów, a rolnictwo, przykro mi to powiedzieć, przez wielu polityków jest dostrzegane jako coś takiego, no bo coś trzeba robić, ale nie stanowi, powiedziałbym, prawdziwie głównej, czy jedną z głównych, prawda, problemów, które trzeba rozwiązywać. Przypomnę, że święty Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens powiedział, że rolnictwo ma zasadnicze znaczenie jako podstawa gospodarki ekonomicznej, czyli jako podstawa ekonomii, nazwijmy to. A święty też Jan XXIII w encyklice Mater et Magistra przyrównał niejako rolnictwo do wielkiej świątyni, a rolników jako jej kapłanów.
To jest tak, że teraz za rolnictwo odpowiedzialny jest Jan Krzysztof Ardanowski. Wygląda na to, że będzie dalej ministrem rolnictwa, ale wróćmy na chwilę do tej Ukrainy, bo to jest wyzwanie, powiedział pan, dla europejskiego i dla polskiego rolnictwa. Jak powinno się zachować polskie rolnictwo? Jakie decyzje powinniśmy podjąć, żeby ten ukraiński smog nie pożarł polskiego rolnictwa?
Ja chcę przypomnieć, że w roku... W tym okresie, w 1626, Polska eksportowała 250 tysięcy ton zboża na zachód. Była potężnym producentem i to zresztą nakręcało niejako sprawy związane z siłą roboczą. I coraz bardziej, że tak powiem, chłop był dociskany i bardziej eksploatowany, no bo była koniunktura na żywność na zboże, w związku z tym ktoś to musiał robić, ale to tak na marginesie. Polska, powiedziałbym, powinna przyjąć absolutnie jedyny kierunek, jaki jest możliwy dla Polski, że będzie znaczącym graczem, nazwijmy, na rynku rolnym w Europie, to jest przestawienie się na wytwarzanie żywności na najwyższym poziomie. Bo rośnie popyt na tego rodzaju żywność. Ludzie mają coraz większą świadomość, że niestety obecnie produkowana żywność jest niskiej jakości. Ja przypomnę tylko, że choćby w ziemniakach, to oczywiście nie jest główny składnik, ale jest około 80% mniej wapnia i 40% mniej magnezu. W truskawce mamy podobną sytuację. Mówi się o blisko 80% mniej witaminy C. My jemy, przepraszam, że to powiem, ale najczęściej taką watę, a nie owoce prawdziwie takie służące zdrowiu. I dlatego jeszcze raz powiadam, musi nastąpić zmiana polityki rolnej w Polsce i podjąć absolutnie działania na rzecz wytwarzania produkcji najwyższej jakości.
Ale co to znaczy zmiana polityki rolnej? Co konkretnie trzeba zmienić?
Co trzeba zmienić? Otóż, jak wiemy, są dopłaty bezpośrednie inne. Na przykład dopłaca się do areału, prawda? Do każdego hektara. I ci wielcy, nazwijmy to latyfundyści, nie są zainteresowani rzeczywistą produkcją, tylko traktują to jako skarbonkę, do której wrzuca państwo te pieniądze. Ja miałem taki przypadek, że jeden z właśnie takich wielkich właścicieli zwrócił się do mnie, żeby mu znaleźć rolników, którzy skoszą mu, jak mówi, tą trawę, i mogą sobie zabrać, i w ogóle on tym nie był zainteresowany. Także i teraz trzeba część tych środków przekierować na właśnie wsparcie wytwarzania żywności najwyższej jakości. To mogą robić i robią, chociaż jeszcze nie w takiej skali, jak powinny, gospodarstwa rodzinne. I tam mieliby zatrudnienie i zupełnie przyzwoite dochody.
Ale przeciwko temu występują globalni gracze. To było sławny amerykański koncern Monsanto, ale teraz już kupiony przez niemiecki koncern. Jak on się zachowuje? Jak on realizuje swoje interesy teraz na terenie Rzeczpospolitej?
Jak wiemy, Monsanto zostało kupione przez Bayera, więc powstał olbrzymi organizm, który bardzo, bardzo będzie uzależniał wszystkich, którzy w rolnictwie działają. Proszę sobie też wyobrazić, że Unia Europejska przedłużyła o 5 lat używanie Roundupu, czyli glifosatu, który, jak wykazują badania, jest bardzo szkodliwy. We Francji wysnuli z badań taki wniosek, że dzieci, które teraz, nazwijmy, są dziećmi tam do 15 lat, są mniej rozwinięte niż ich poprzednicy. To są wpływy właśnie tej chemii, która jest ponad miarę stosowana w żywności. Mamy sztuczne barwniki, sztuczne konserwanty, sztuczne nawet smaki, i to oczywiście nie pozostaje bez wpływu na organizm człowieka, na metabolizm, przemianę. Także tu jest znowu wielkie wyzwanie i dlatego ci, którzy podejmują to wytwarzanie żywności najwyższej jakości, winni być właśnie wspierani, a nie ci różni, którzy, prawda, traktują ziemię jako kapitał. I przede wszystkim świat, bo to nie tylko dotyczy Polski, i to jest ta sprawa związana z globalizacją, musi doprowadzić do tego, że marnotrawstwo żywności, które w tej chwili jest olbrzymie, przypomnę, że marnuje się 1,3 mld ton żywności. To mniej więcej odpowiada to możemy powiedzieć, że 65 milionów samochodów przewozi żywność od wytwórcy na śmietnik. To są Unia Europejska, to jest około 90 milionów marnotrawstwa, nazwijmy. W Polsce to jest 9 milionów i to musi być zdecydowanie, powiedziałbym, zmienione. Trzeba pamiętać, że dzisiaj mało kto używa pojęcia rolnictwo. Mówi się o agrobiznesie, agrokoncernach, agrokorporacjach. To są wielkie organizmy, które są teraz zasadniczymi graczami na rynku rolnym. Powiem, oglądałem kiedyś, była z rok temu, film taki, nazwijmy to, informujący o film wyprodukowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, który ukazywał całokształt aktywności, załóżmy, uczelni i studentów. I proszę sobie wyobrazić, że nie padło tam ani razu słowo rolnictwo. Wyobraża sobie pan? Szkoła, która jest jedną z największych szkół rolniczych, przedstawia się, promuje się właśnie jako takie miejsce, gdzie można zdobyć wykształcenie menadżerskie, a takie inne, a rolnictwo niejako jest w ogóle tam w takim stopniu niedostrzegane, jak być powinno.
Ale problemy rolnictwa dostrzega. Gabriel Janowski, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Tak, może jeszcze jedno słowo na koniec. Otóż ja w 2015 roku podjąłem działania na rzecz właśnie dobrej żywności i propaguję taki program PQF, Polish Quality Food, Polska Jakość Żywności, jako miara najwyższej jakości żywności w Polsce. Chcę tutaj też wyrazić podziękowanie w jakiś sposób ministrowi Ardanowskiemu, bo po 3 latach pukania do ministerstwa i do innych instytucji powołał pan minister zespół, który tymi sprawami się ma bardzo, powiedziałbym, już zajmować. Rozpoczęliśmy opracowywanie kryteriów od miodu i mleka, jako że Polska jest krajem miodem i mlekiem płynącym.
Brzmi to optymistycznie. Gabriel Janowski był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8.31 i w Poranku Wnet za chwilę posłuchamy Adele.